bo pewnie i początek utnie. Internet, witamy w kolejnym Czary Mary, w naszym spotkaniu live. Jesteśmy na SPA, gdzie dopiero co kilka godzin temu zespół WRT, Orlen Team WRT zdobył mistrzostwo kategorii ELMS, rundę przed końcem sezonu, co chyba nie było aż tak oczywiste, prawda? Bo jakśmy rozmawiali w zasadzie tak, z każdym, z kimśmy tutaj rozmawiali przed weekendem, to każdy podchodził do tego ostrożnie i mówił, że raczej trzeba będzie zrobić kolejny krok i szykować się na Portimao.
Matematycznie ta szansa była, natomiast biorąc pod uwagę różnice w czołówce, to naprawdę musiałoby się wydarzyć dokładnie to, co się wydarzyło. A małe były na to szanse, żeby tak to się skończyło. Team Orlen WRT miał 75 punktów przed tym weekendem, drugi G-Drive miał 64, a trzeci United Autosports 57, więc te różnice nie były na tyle duże, tylko 11 punktów, żeby się szykować na to zwycięstwo. Tak naprawdę samo WRT też się tego nie spodziewało, teraz przebukowują hotel, żeby zostać i poświętować, bo spodziewali się, że wracają normalnie do domu z takim wynikiem, jaki mają, ale że no, o mistrzostwo będzie tutaj trudno.
No tak, 11 punktów to była strategia G-Drive'u i 18 to była G-Drive numer 26 i 18 United numer 22 i generalnie United był tutaj takim cichym faworytem, dlatego że United ma jakiś patent na SPA i po prostu są to bardzo szybcy. To pokazali w WEC-u niedawno, ale też no tutaj w kwalifikacjach jedna załoga G-Drive'u, United Autosport 32, zaliczyła potężnego dzwona, co w pewnym sensie nas odciążyło. Natomiast numer 22, czyli taka główna, największy rywal, dzięki wielki Petrohead, witamy Cię, była druga. Tak? A z kolei Louis wyjeździł trzecie miejsce w kwalifikacjach. Najszybszy był Cool Racing, więc nasza załoga doszła z trzeciego pola, z United Autosport, czyli ci, co tracili 18 punktów, z drugiego pola. A G-Drive numer 26, czyli ten największy rywal, siódme pole i w zasadzie wszystko się rozbiło o pozycjonowanie na torze.
Z Cool Racing ciekawa historia jest taka, było to ich pierwsze pole position, to pole position wywalczył Charles Millesi, to jest taki rudy chłopak, którego możecie kojarzyć, bo on jeździ w składzie WRT w WEC-u i on był w załodze, która wygrała Le Mans w LMP2 dla WRT razem z Ferdynandem Habsburgiem. To też Ferdynand był jedną z pierwszych osób, która przyszła mu pogratulować, tak samo jak dzisiaj był w garażu WRT pogratulować chłopakom. Co ciekawe, przyszedł ze swoim znajomym, tak mi się wydaje, bo był ksiądz w garażu WRT, a jedyny ksiądz w European Le Mans Series, jakiego znam, to kumpel Ferdynanda, bo jeździł z nim na DTM. Więc to jest jakby jedyna koneksja, jaka mi przychodzi do głowy. Wracając, z Cool Racing, co też no, ciekawe, to jest załoga Pro-Am, więc o tym też opowiadał Robert, że wiedzieli o tym, czy mieli taką nadzieję, że ich tempo prędzej czy później spadnie, no bo jest to załoga Pro-Am.
No i potem mieliśmy start i w zasadzie na starcie już się prawie wszystko rozegrało. Oczywiście Le Mans szczególnie pokazało, że trzeba jechać do mety. Dzięki Marcin, pozdrawiam cię serdecznie. Trzeba było dotrwać do mety, co tu dużo mówić. Natomiast no, w pierwszym zakręcie już obie załogi najgroźniejsze. No, jedna wykluczona zupełnie z wyścigu, wyeliminowana, druga spada na sam koniec, czyli z drugiej pozycji. United Autosports numer 22 obraca się. Robert, pytałem Roberta, zresztą jest wywiad, gdzieś już rzuciłem wcześniej, mówi, że nie do końca się zorientował, czy on się sam obrócił sam z siebie, czy dostał strzała. W każdym razie odpada jeden G-Drive. United Autosports, natomiast G-Drive, który jechał z siódmego miejsca w szyku, dostaje strzała
od 34
od Saliha Yoluca, tureckiego kierowcy, najwyraźniej trenował ostatnio w Stambule, tam jest taki ruch dość podobny i tak potężny strzał, to kilka, tu, dostał karę, ile drive-thru chyba Yoluca za to, ale w zasadzie za coś takiego to niewiele zmieniło, dlatego że G-Drive...
Tak, przepraszam Cię, ja tylko, że Ci wchodzę w słowo, natomiast G-Drive oczywiście bardzo wkurzony. Na początku próbowali jeszcze reperować ten samochód, ale potem Rusinow, który ruszał w tym samochodzie, stanął z boku, a jak po wyścigu, gdy wrócił, to poszedł do garażu. Wow, dziękujemy!
Dzięki temu Łukasz, pozdrawiam się.
To poszedł tam wyjaśniać. Więc wiecie, pokazują Rusinowa w garażu, najpierw na zbliżeniu. Myślisz, no jest Rusinow w garażu, a potem oddala się kamera i orientuje się, że on nie jest w swoim garażu, tylko jest w garażu Racing Team Turki i tam...
Konflikt rosyjsko-turecki tak tutaj narastał w garażu. Na szczęście nie było eskalacji. Dziękuję, Michale.
Natomiast to był oczywiście moment, w którym już no, te dwie główne załogi, było wiadomo, że mają problemy.
No w zasadzie, bo ten United dostał okrążenie, wrócił do wyścigu, ale mieli okrążenie w plecy. Dojechali, zresztą zdaje się, że się oddublowali ostatecznie. Było kilka okazji. No i Robert pierwszy stint jechał swój na drugiej pozycji za Cool Racing numer 37, prowadził Charles Millesi. Natomiast potem Robert wyszedł na prowadzenie po pitstopach, dlatego że w Cool Racing zmienili załogę. I no... Kolejny etap to Robert wypracował jakieś tam 14-15 sekund prowadzenia, ale potem to był chyba safety car, bo był safety car, Full Core Zero, dużo było akcji, więc szczerze, szczególnie na początku, dużo dziwnych wypadków. I już miał na plecach Patryka Pileta i to była taka dość ostra walka. Pilet miał miał pretensje do Roberta potem przez tych wywiadów i powiem tak, na moje oko to tam nie było co się, no bo Robert go zablokował pod sam koniec, pozdrawiam Marka Type, pod sam koniec zablokował go ruchem do prawej. Nadejdzie do Lecomp, co jest normalne miejsce na blokowanie. Dość późno Pilet wjechał mu trochę w tył i odpadły kawałki jego przedniego splittera, natomiast nie było to nic wielkiego. No sam Robert mówi, że może trochę późno odbił, natomiast nie widział w tym... Ja też może, nie wiem, jeszcze nie jestem może przyzwyczajony do wyścigu w Endurance, ale moim zdaniem jeden ruch blokujący w prawo
o to się Pilet denerwował, że to były dwa ruchy.
Do lewej, żeby dojechać, żeby skręcić do zakrętu, czyli w zasadzie takie Verstappenowe trochę. Max Verstappen byłby dumny, mówiąc w skrócie, z tego manewru. Natomiast wydaje mi się, że fajne zachowanie sędziów, dlatego że tak jak były obawy, że być może no, będą się starali jakoś tak wymodelować rywalizację, żeby te mistrzostwa trwały do ostatniego wyścigu, tak tutaj byli faktycznie... Nie wykorzystali żadnego pretekstu, żeby cokolwiek zrobić. To wszystko się odbyło bardzo tak czysto i fair i no, tutaj wielki, wielki szacunek. Tym bardziej, że bo jeszcze jedna rzecz. Cały czas w grze pozostawał bolid Panisa. Oliwiera Panisa, który no, co prawda miał jeszcze większą stratę. Czwarty był w mistrzostwach.
47,5 punktu przed tym wyścigiem. Natomiast gdyby Panis wygrał, a WRT punktów nie zdobyło, no to wtedy oczywiście wszystko by się rozstrzygnęło w Portimao dopiero, więc trzeba było na Panisa uważać. A Panis wygrał swój pierwszy wyścig w European Le Mans Series na Monce, to też jest swoją drogą, więc no przyjeżdżał tutaj jako świeży zwycięzca, a to też jest swoją drogą ciekawe, że ekipa z tak dużym doświadczeniem tak długo czekała, żeby wygrać pierwszy wyścig w European Le Mans Series, a przyszło WRT i wygrało 3 mistrzostwo.
No i Robert co, zjechał na pit i zamiana kierowcy, wsiadł Ifeyi wyjechał na drugiej pozycji, prawda, za United Autosports, tym, który, jedynym, który pozostał w grze, i 36 wtedy, tak?
I 36. Tak ładnie wyprzedził wszyscy.
Patrzą. Super akcja była, naprawdę trzeba powiedzieć, że z jednej strony, bo trochę się bałem, żeby Ifeyi nie przeromakował, bo Ifeyi jeździ naprawdę ostro, nie ma takiego podejścia, że dobra, tutaj trzymamy deltę, bo ta delta nam wystarczy, tylko wchodzi i but. I no, znowu się świetnie spisał. Wydaje mi się, że generalnie w ogóle Ifeyi jest niespodzianką tego sezonu. Całe WRT generalnie, bo to debiutanci tutaj. Natomiast no, wydaje mi się, że Ifeyi jest największą niespodzianką, bo był trochę największą niewiadomą, patrząc na jego dorobek sportowy, który jest dobry naprawdę, natomiast no, kierowca z Chin i no co, on miał przed to jako mistrz azjatyckiego lewą. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi i
wydaje mi się, że... No ale tam oczywiście mało wyścigów, więc no trudno to porównać do takiej serii jak tu. Cezary, trochę wychodzisz z kadru, wiesz, jak tam w tamtą stronę, patrzę, więc chodź.
Połucznie. No, wszystko jest okej. Okay. No i na zmianie Ifeyi największy ten, powiedzmy nazwijmy to dramat w pewnym sensie, tak, czyli największe zagrożenie tego wyścigu. Czyli nagły spadek tempa, który są dana odnotowała jako pierwsza.
Rzeczywiście, mieliśmy małą przerwę lunchową i widać było, że kółko za kółkiem Ifeyi jedzie no, znacznie poniżej tempa. Okazało się, że to jest slow puncture i problem polegał na tym, że oczywiście trzeba było na to zareagować, ściągając Ifeya na zmianę opon, która to zmiana opon nastąpiła wcześniej niż było planowane. W związku z tym wypadło WRT z tej sekwencji pit stopów i gdy Ifeyi wrócił, trzeba było oszczędzać paliwo po to, żeby gdy przejmie samochód Louis de Legra, nie trzeba było robić splash, nie trzeba było zjeżdżać na to kilkusekundowe, krótkie dotankowanie. Więc od tamtej pory zaczęło się fuel saving mode. Jazda eko.
Tak, i było duże napięcie, to było widać także w garażu i potem był co? Full course yellow na sam koniec, czyli żółta flaga na całym okrążeniu, czyli bardzo niskie tempo, no i to już był ten moment, kiedy już tylko czekaliśmy, no w zasadzie ja już gdzieś na tym etapie pobiegłem do garażu, żeby patrzeć, jak to wygląda na miejscu. Nie chciałem zapeszać, bo na Le Mans też byłem w garażu i czekałem na ten moment, ale szczęśliwie okazało się, że to nie ja, że tym razem no po prostu tylko czekaliśmy i kiedy no do ostatniej sekundy, co tu dużo mówić, i w momencie, kiedy przejechałem linię mety Louis de Letras, no to w tym momencie oczywiście wszyscy stają i zaczynają się przytulać. Znaczy nie tak, że przytulać w tańcu, tylko bardziej takie misiaki bardziej niż
takie tańc. Takie męskie misiaki, tak.
Tak, męskie misiaki, chociaż kobiety też tam były, ale też tak bardziej po męsku. Mhm. Nie wiem, czy się znowu nie narażamy, ale okej. Okay. Po prostu radość, wielka radość.
Pobiegliśmy potem pod podium, które też było strasznie fajne, dlatego że byli tutaj polscy kibice i
dużo.
Jedyne flagi, oczywiście, jedyne flagi, jakie były na torze tak bardziej widoczne, to były właśnie polskie flagi. Robert wychodząc na podium od razu pozdrowił kibiców i też gdy Ife i Luis tam rzucali szampany zespołowi i tak dalej, to Robert cały czas zwrócony w kierunku tych trybun, no bo te trybuny świętowały z nim. To było strasznie, strasznie fajne.
No i potem jeszcze kibice znaleźli drogę, żeby wejść do padoku i też Filip. I też oczywiście no, było fajnie, bo po prostu Robert wyszedł do nich i były fotki, były selfiacze. U mnie na Instastory zrzuciłem nagranie z tego spotkania z kibicami. Robert się spieszył, dlatego że Robert leci do Rosji. Nie planował tego wyjazdu, ale leci. W ogóle wyjazd z Robertem jeszcze raz zachęcam, bo jest na tym samym kanale. Wrzuciłem go jakąś półtorej godziny temu z Robertem, z Ifejem i z Louis de Letrasem. Już nawet dopisałem napisy do wywiadów z chłopakami. Więc rzuciłem na niego okiem. No i oczywiście z materiałów bardziej długofalowych, jak nie widzieliście, jest cały wywiad z Louisem de Letras i z Ifejem Je, czyli z pozostałą częścią składu tego mistrzowskiego. Więc jeśli chodzi o LMP2 i to, co my mieliśmy do powiedzenia, to tyle. Zaraz będzie czas na wasze pytania. Natomiast jeszcze parę zdań na temat LMP3, dlatego że no tutaj przez chwilę było naprawdę super fajnie, dlatego że nasz zespół Inter Europol Competition wyszedł na prowadzenie, załoga numer 13. Którego nie dało się utrzymać, natomiast potem skończyło się wypadnięciem z toru w dość dziwnych okolicznościach i urwaniem koła w załodze numer 13. W załoga numer 14 też nie dojechała z powodu problemów technicznych. Gadałem z Mateuszem Kaprzykiem, z którym też zrobiłem wywiad, który też się niedługo pokaże. I Mateusz mówił, że chwilę tylko pojechał i tam pojawił się problem. Ty wiesz więcej coś na ten temat?
No, niestety to był taki dzień dla Inter Europol Competition, że właściwie wszystko, co może się wydarzyć i co może pójść nie tak w wyścigach, to u nich faktycznie poszło. Początek był bardzo dobry, startowali wysoko, w sensie załoga numer 13 z P2, załoga numer 14 z P12 w LMP3, no, ale oni z kolei od początku mieli takie nastawienie, że nie myślą o kwalifikacjach, idą pod wyścig. No i tak wynotowałam sobie wszystkie problemy, więc w załodze numer 13 problemy z kierownicą, więc dwa razy zjeżdżał, żeby nareperować, no i potem Aidan Reid się jak to powiedzieć,
no,
wypadł.
Tak. I zresztą ja tam też za naszą załogą, który chyba się trochę zdekoncentrował w prawym zakręcie, w prawym łuku szybkim. Ktoś nie pytał, nie typowym miejscu. Moim zdaniem nie jestem pewien, to było wyjście z zakrętu numer 15 czy 16, czyli w zasadzie już stanę Blanchimont, w takie miejsce tam jest bardzo blisko. Zrobiłem trakoka też, więc dokładnie wiem, jak wygląda to w tym miejscu.
Kampus.
Po prostu tam jest dość krótka droga i akurat trafił, jest dość blisko bariera z opon, a potem dalej jest znowu bariera z opon i on akurat trafi tak, że urwał koło na tym kancie pierwszej bariery i w zasadzie na tym się skończyło, więc ostatecznie mieliśmy na mecie
Team Virage. A z kolei w załodze numer 14 jeszcze tylko dokończę Inter Europol Competition. Na starcie obrócił się Passini, więc był potem zadowolony, bo udało się awansować z 12 na 6 miejsce.
Chyba nawet nie pierwszy raz, bo wydaje mi się, że na dystansie też się Passini znowu był. Czwarty spadł na 5 miejsce. Był jeszcze na obrót na dystansie.
A czekaj, to może. No, to może to ten. Była kara drive-thru za kontakt z samochodem United, więc to był pierwszy cios. Potem Potem trzeba było naprawić jeszcze tylne lewe światło, które zostało uszkodzone na starcie, więc jeszcze ekstra stop. No i na koniec, gdy Mateusz wsiadł do samochodu, był problem z wydechem. Najpierw z ruszeniem, a potem z wydechem, więc generalnie dużo pecha i na mecie tylko Team Virage, ale za to na bardzo dobrym piątym miejscu.
Tak więc przynajmniej tyle, wielkie gratulacje. Jest to nasz polski zespół, aczkolwiek z Team Virage tam takie przygody, że jak wracałem z tego, z track walku na Monzy, to widziałem jakieś części samochodu rozbitego od Virage i tutaj znowu widzieliśmy w jakimś jednym miejscu. Znaczy jak wracaliśmy z toru tutaj z kolei, z treningów, to było pod garażem taki szereg części, które nie wejdą w drugi, że tak nawet w shopie u nas w Polsce nie wejdą i to też był Team Virage, natomiast ostatecznie piąte miejsce, czyli bardzo solidny występ. I jeśli chodzi o nasze relacje z LMS, to chyba tyle. Wydaje mi się, że pora teraz przejść do waszych pytań. Widziałem pytania, dlaczego Robert leci do Rosji. Szczerze mówiąc, nie zdradził Robert dokładnie, jaki jest powód tego wjazdu do Rosji, a jest to pewien problem, dlatego że zdobycie wizy rosyjskiej, nawet jak się ma dużo czasu, to jest dość spory problem.
Pardon.
A jak się nie ma czasu zupełnie, to w ogóle jest ciężko, ale Robert twierdzi, że się uda. Natomiast Aldona ci do Rosji, więc ona będzie wam relacjonowała, co tam się dzieje.
Ale znów odsyłamy do wywiadu z Cezarym. Jeśli zastanawiacie się, czy Robert będzie się ścigał, to odpowiedź jest tam. Ładnego clickbaita zrobiłam w wersji wideo.
Zobaczymy. Statystyki pokażą.
No, także tam. Natomiast Robert zdradził, że to jest nieplanowane faktycznie i nie miał tego robić. Jakie jeszcze pytania znalazłeś?
Na przykład Sebastian pyta, że Kimi ma wspierać Alfę technicznie w sezonie 2022 w padoku, prawda? To, co mówi się w padoku, no ten. Ja nie lecę do Soczi, już to powiedziałem, ale leci. Wątpię, czy Kimi będzie się chciał jeździć, żeby jakby wspierać technicznie Alfę. Prawdopodobnie, jeżeli będziemy się chciał jeździć, to po to, żeby tam być bardziej w celach PR-owych i wtedy za jakieś odpowiednie pieniądze. Dlatego, że Kimi to się średnio już chce jeździć nawet w Formule 1. Ja i Paweł pozdrawiamy, więc co dopiero wspierać się technicznie.
Więc zbierasz propsy za wywiad z Robertem. Dziękuję bardzo w imieniu Cezarego.
Ja dziękuję, tak dziękuję, to ja podziękuję w imieniu. Teraz czekaj chwilę, bo Rosji pyta, czy no? Podjechałem rowerem pod Radion. Ja się zastanawiam, ludzie, no przecież to jest ustawienie z Roman, ale no...
Cezary Dana też była zachwycona, ja nie wiem dlaczego. Z wielką klasą, z wielką godnością i pełnym profesjonalizmem.
Bez pośpiechu.
Zobaczycie.
Nie, ale flat out na przełożenie w rowerze, ale wjechałem i w zasadzie może trochę się zdyszałem.
Naprawdę podjechał bez problemu. Ja myślałam, że
musi... Nie wiem w ogóle, gdzie, no kurde, po coś człowiek trenuje, nie chodzi na te siłownie od czasu do czasu na arbitreku, więc ostatecznie podjechałem pod radio na rowerze. To nie był jakiś wielki problem, aczkolwiek przyznam, że trochę się zdyszałem.
447 mówi, że jest mało pytań, za to dużo serduszek. Serduszka dla was, cieszymy się. Czekaliśmy na to, co tu dużo mówić. I troszeczkę to osładza Le Mans.
Troszeczkę, w sensie,
troszeczkę. Roberta, aczkolwiek znowu, Robert też ma inne podejście do tego. Zgadnijcie, gdzie odsyłamy. Więc warto to było zobaczyć i fajnie, że przy kibicach. I no super.
Paweł wysłał nam donata z brawami od Lisa, a Kacper, dziękuję za twoje relacje na Twitterze, na Twitterze to za twoje i dzięki
dziękuję.
Za pracę mi także, facerka. 3 butelki szampana, już się chłodzą. No, trzeba też dodać, że zaraz w ogóle damy do samochodu i wracamy do domu, to inna sprawa. Ale póki co jeszcze jesteśmy dla was. O, Michał. Dzięki wielkie.
A słuchajcie, z rowerem to było, mogę ja powiedzieć? Znaczy ja nie wiem, jaki to był rower, to ty zaraz powiesz, tylko Cezary pożyczył rower jak zawsze. Od
WRT, tak.
Od zespołu i tak jak odjeżdżał, to chłopak, który tam był, mówił, wiesz co, no powodzenia, bo ten akurat to jest najgorszy ze wszystkich, które mamy.
I faktycznie
ja tak myślę,
nie był za dobry i był taki, bo tak koło przednie biło, tu. I to nie była, bo Michał pyta, czy to był Wigry, czy Ukraina. Nie, to był rower obrędowany przez WRT, ale nakręciłem go i tak koło przednie biło, że się zastanawiałem, że jak zjeżdżałem, bo tu jest sporo zjazdów, tu jest bardziej stromo i widać w telewizorze.
To naprawdę na zjeżdżałeś.
Nie, no bo
do przodu.
Hamulce były. Chociaż tylko się zastanawiałem, co się stanie, jak na przykład to przednie koło, jak tak bije, nagle się, wiesz, coś tam zahaczy i ten wypnie i jakbym powiedział, myślę, że wiele osób, może nie tak wiele, ale kilka osób by się ucieszyło. Bo miałem wyłączone kamery obie.
No,
dzięki wielkie, Arturze. jaką linią jechał Cezary. Więc Mario, starałem się trzymać linii wyścigowej, ale generalnie jako, że zwiedzam też pobocza, oczywiście nie, że ten, bo byłem trzeźwy, po prostu, żeby pokazywać różne rzeczy z różnych kątów, czasami pokazać, co jest za barierą i tak dalej, no to nie zawsze mi się udawało jechać idealnie linią, ale co do zasady starałem się jechać linią wyścigową.
MCK, mówisz, że widzowie łapki do góry, algorytmowi burczy w brzuchu. Nam też, nie ukrywam, bo jesteśmy tylko po śniadaniu, tak naprawdę, więc, ale algorytm jest ważniejszy teraz, więc najpierw nakarmimy jego, a potem pomyślimy o sobie.
Tak, Petrohead pisze, że ten, Petrohead, że był na spa na WRC 2 tygodnie przed wyścigiem F1, to zazdroszczę, bo była pogoda i się mogło odbyć. De facto, gdyby odwrotnie, gdyby tak padało na WRC jak na Formule 1, to WRC by nadal pojechało, a Formuła 1 nie. I pisze, że niedaleko to są zajebiste drogi górskie, idealne pod Typera. Mój znajomy był w FK2, a ja zanim w FN2 razem jechaliśmy. Powiem tak, z pasażerem na prawym fotelu po drogach raczej nie będę jeździł raz, a dwa tutaj w Belgii. Obawiam się, że może się to skończyć strzałem w kolano, nie? Za przekroczenie prędkości, więc raczej, ale ja znam te drogi dość dobrze, bo na spa się jeździ od wielu lat i często się szuka miejsca na Formule 1 daleko jednak, no bo tu jest ciężko z bazą hotelową, a też no, nie jeździ się na VIP-a tak, żeby tutaj sobie płacić, nie wiem, 20 tysięcy za mieszkanie zaraz obok toru, więc dużo tych dróg się zjeździło różnymi samochodami, ale pamiętam, że jak byłem tu na Formule 1 w 2018 chyba roku, to byłem Hondą Civic, tylko nie Typerem, tylko z silnikiem tym prostszym, 1.5 chyba 180 koni, coś takiego. I muszę powiedzieć, że faktycznie jeździło się bardzo fajnie.
Artur, mistrzowie, serduszka, puchary, razy 3. Wszystko się zgadza, bardzo dziękujemy. A Archetype pyta, jaki, żebyśmy w końcu odpowiedzieli, nasz najlepszy kierowca wszechczasów, naszym zdaniem.
Nie ma takiego kierowcy, jeszcze pytałem. Nie ma najlepszego kierowcy wszechczasów. Jest seria kierowców różnych, którzy po prostu w swoim czasie byli w gronie najlepszych. Więc
a najlepszy kierowca naszych czasów?
Też nie ma jednego. To jest też kilku kierowców.
Ostatnia dekada.
No to musi być tam Hamilton, musi być tam Verstappen, musi być tam Alonso, niekoniecznie w tej kolejności. Ja od siebie dam Roberta od razu, bo no, jakby poza wynikami suchymi. Oceniam te historie. Robert najbardziej fenomenalny ze względu na swoją uniwersalność, tak? Czy teraz zdobył mistrzostwo w kategorii długodystansowej, na przykład prawie wygrał Le Mans w ekipie. Zdobył mistrzostwo w RC2, wygrał wyścig Formuły 1, prowadził mistrzostwa Formuły 1. Niewiele brakowało, głównie chęci zespołu, żeby walczył i zdobył mistrzostwo Formuły 1, więc generalnie dodałbym do tego grona. No zobaczymy jeszcze, co tam George będzie pokazywał. Myślę, że jest z ostatniej dekady będzie kilku. Ci, co wymieniłem, to mi się wydaje, że będą ok.
CS, parę osób pyta, między innymi Dawid, czy Robert jedzie do Rosji na przykład, żeby wejść na pierwszy trening za Giovinazziego?
To była jakaś zmiana w ostatniej chwili. Mi się wydaje, że prawdopodobnie było tak, że miał mieć rezerwę w Rosji Callum Ilott, który teraz bliżej jest tak naprawdę IndyCaru. Już coś mówi, że negocjuje kontrakt na przyszły rok i tak. Prawdopodobnie po prostu zmieniła się rola jakby obsada mistera zerowego. Ja tak strzelam, no bo do ogłoszenia Roberta, Robert nie musi być w Rosji, więc szczerze, to naprawdę dużo. Znaczy do ogłoszenia Roberta niezależnie w jakiej roli, czy zostanie Valfieramo jako kierowca numer 3, czy nie wiem, czy coś innego, to by się nie kleiło. Reginald Ter pyta, czy Ifej miał powolnego kapcia, czy coś poważnego. No, to był powolny kapeć i powolny kapeć nie jest jakoś mniej poważny niż, no przynajmniej inaczej, można dojechać do boksu i nie traci się tempa tak mocno i też koła nie koło opona zerwana z koła nie rozwala na wozie, natomiast generalnie zawsze jest to duże zagrożenie, szczególnie jak się prowadzi wyścigu, jak się ma kapcia.
Robert i Paweł też zresztą pytają, czy oglądaliśmy Schumachera na Netflixie.
Jeszcze nie, ale będziemy oglądać Schumachera na Netflixie, no bo szczerze, nie było czasu w tym wszystkim, jest plan, żeby usiąść po prostu i obejrzeć go i nagrywać na bieżąco uwagi. Ja z punktu takiego, że ja byłem wielkim fanem Michaela Schumachera, bo jak się zaczynałem fascynować Formułą 1, to najpierw byłem fanem Prosta, bo ojciec kibicował Sennie i potem jak Prost odszedł, to ja od razu przeskoczyłem na Schumachera. I w zasadzie dopóki w Formule 1 nie pojawił się Robert, no to no, Michał był moim tam jakby faworytem, więc te wszystkie mistrzostwa ja przyszedłem z nim w pewnym sensie, jako jego fan. Śledziłem dość blisko historii. Jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie miało do tego, jak ją obserwowałem. Ja tylko pamiętam z tej historii coraz lepiej. Niedawno dopiero sobie zdałem sprawę, skąd mam taką rezerwę do kolegów z Wielkiej Brytanii, poza tym, co robię informacyjnie. Że to się zapisało bardzo długo, dlatego że pamiętam, jak Schumacher walczył o pierwsze mistrzostwo z Damonem Hillem, który był Brytyjczykiem w brytyjskim teamie i jak byłem bardzo świeżo upieczonym fanem i no, myślę, że miałem zawsze jakiś instynkt do czucia tego, co tam się mniej więcej dzieje, natomiast informacji bardzo mało. Wtedy nie było jeszcze internetu, trzeba dodać, bo to było dawno temu. I byłem zdziwiony, jak brytyjscy komentatorzy na Eurosporcie, jak oni, w sensie, że zupełnie mi to nie pasowało do mojej wizji tego, co się dzieje, to, co oni tam opowiadali. I to jest takie też związane pobocznie z Michałem Schumacherem. Zobaczymy ten film i myślę, że wrócimy materiał po prostu taką wspólną recenzję z tego, co się dzieje.
Czekałeś na mnie, co?
Tak, bo ja ten, w tym czasie tak. Lepsze mistrzostwo Europy w WRC z lat 80-90 czy WRC 2 w 2013? Nie było mistrzostwa Europy w WRC, bo nie było w WRC. Znaczy lata 80-90 to już przecież nie wiem, do czego dotyczy to pytanie, bo jeżeli mówimy o mistrzostwie Europy, to pewnie mówimy o sobie słowie zasadzie, tak? Kiedy zdobyła mistrzostwo Europy w czasach, kiedy nie było mistrzostw świata. Nie jestem w stanie tego wartościować, po prostu tego się nie da porównać. Natomiast to, co jest wiadomo na pewno, to, że rajdy w czasach Sobiesława Zasady bardzo różniły się od rajdów, w których startował Robert. Bardzo, mówiąc szczerze, więc to było trochę inne kategorie, też trochę inne wyzwania, nie? Moim zdaniem. Absolutnie nic nikomu nie umiejąc, nic nikomu nie dodając. Dzięki wielkie, Kubo. Pozdrawiam się serdecznie. Miłego wieczoru, smacznej kolacji. Kolacja będzie prawdopodobnie w restauracji Złote Łuki, więc z tą smacznością może nie będzie aż tak cudownie, ale dziękujemy ci bardzo i ten.
Jeśli będzie czynne. Jeszcze. Ktoś pytał, tylko nie jestem już w stanie znaleźć kto. Jaka jest różnica pomiędzy... wiem, dobra, termos, mam cię. Czym różni się LMP2 od LMP2 Pro-Am? LMP2 Pro-Am to jest taka podkategoria dla załóg, które mają w składzie przynajmniej jednego brązowego kierowcę. Jest to związane z systemem licencyjnym w wyścigach. Generalnie Robert ma jaką licencję?
Słucham?
Jaką ma Robert licencję?
Platyna,
exactly. Więc jak możecie się domyślić, brąz to jest taka najniższa, więc chodzi o to, no, pro-am, profesjonaliści, amatorzy, takie połączenie, które ma od strony przepisów wygląda w ten sposób, że przynajmniej jeden kierowca musi być brązowy.
Ale w sensie, że
licencji.
Musi być, chodzi o różnorodność etniczną, czy jak?
Tak.
Okej, okay. Bo już z tymi licencjami to ja się gubię.
Wszystko mamy.
Jakby się po co Fred był w Warszawie? Czy istnieje jeszcze minimalna szansa na wyścigowy fotel? Mi się wydaje, że Fred był w Warszawie po to, żeby przekonać mistrzał, nie? Bo nie dopytuje się o to. Bo jakbym się dowiedział na temat tego jakby poza kulisami, to też by mnie trochę zablokował. Mi się wydaje, że był po to, żeby negocjować jednak przedłużenie kontraktu. No, słyszałem wieści, nie tutaj, tylko od kogoś, od bliskiej osoby, że nie wychodził szczególnie zadowolony. Natomiast zobaczymy, no, raczej... No, nie, szczerze, nie chcę się wypowiadać na ten temat teraz, bo moim zdaniem to jest zbyt mocno na palcach na wodzie pisane. Wiadomo tylko, że
Joe,
czyli chiński kierowca, że no, on tam jest w negocjacjach o kontrakt, dla niego fotel jest o tyle taka niespójność, że zespół chce, że sponsorzy chcą dać to na 2 lata, a Alfa chce dać mu fotel na rok, no bo chce trzymać po prostu wolny fotel, moim zdaniem, dla Purschera, dla tego Purschera, dla swojego faworyta, Fred Vasseur po prostu. Nie, że się rządzi tą ekipą, więc szczerze, biorąc pod uwagę, że nie należy do niego, to naprawdę tam mają, bardzo mu ufają, szacunek za to. I co jest w pewnym sensie, no, gra na korzyść czy to Roberta, czy Antonia Giovinazziego, który jest oczywiście kandydatem na ten fotel, dlatego, że z ich punktu widzenia fotel na rok jest zupełnie wystarczający.
I to też trochę odpowiada, mam nadzieję, na pytanie z kanału kulinarny. Też się cieszymy. Powiedzcie, co z tym fotelem w Alfie dla Roberta będzie, czy nie?
No. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, ale jest jeszcze opcja. To jakby negocjacje trwają, walka trwa. Walka. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, naprawdę. I mi się wydaje, sam Robert nie wie tak naprawdę, co się będzie działo. Jak to powiedział, jego sytuacja się nie zmieniła prawie w ogóle w porównaniu z tym, co się działo jeszcze 3 tygodnie temu, czyli przed tymi 2 startami. To nie miało jakiegoś większego wpływu, może mieć jakieś drobne. Jakie są szanse, że Robert będzie jeździł w WRC, pyta Maniek Official. Na stałe? Myślę, że są bardzo, bardzo, bardzo niskie. ale że będzie robiła jakieś okazje na starty. Myślę, że jest większa, natomiast nie w najbliższych latach i trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w WRC zmienia się pokolenie i teraz jest taki chłopak, który się nazywa Calero Vampera i to jest kierowca, który był trenowany na kierowcę rajdowego od którego? 8 roku życia, coś takiego. Więc w WRC i zaczyna wymiatać, po prostu masakrycznie wymiatać. Wygrał znowu rajd. Więc mi się wydaje, że jest taka zmiana pokolenia, że teraz zaczną się czasy tych kierowców, którzy będą tak jak w wyścigach wychowywani na kierowców w WRC. Czyli nie będzie tak, że kierowca, który skończył 20 lat typu Sebastian Loeb wejdzie i zdobędzie 10 tytułów. To jest po prostu moim zdaniem to już przemija. A Robert jednak jest z tego pokolenia kierowców, którzy... No Robert to przyszedł w ogóle na pełnej bombie do rajdów, nie mając żadnego doświadczenia praktycznie. Więc wyjeździł tam niesamowite rzeczy. Natomiast cały czas to jest jakby nagle chcesz się wpaść do kategorii, w której wchodzi to młode pokolenie w jeszcze szybszych i nowych samochodach, które jeździ w rajdach od dziecka.
Michał Kaczmarek pyta, jeżeli Robert trafi do WEC, to do jakiego teamu?
Nie będę tego obstawiał, mówiąc szczerze. Nie będę, bo myślę, że są różne opcje, że są różne możliwości, że są różne kategorie do rozegrania. Robert sam naprawdę nie wie, natomiast dzisiaj mówił, dzięki Pawle, mówił, że no, bo mówił, dziś powiedział oficjalnie, wcześniej mówił nieoficjalnie, to mu trochę leży na wątrobie, że mało się tu jeździ, tak, że przyjechał we wtorek i prawie w ogóle nie jeździł samochodem i w łeku mu nie odpowiada za bardzo to, że...
Endurance generalnie.
Tak. Przepraszam, w endurance. Nie odpowiadam mu to, że się jeździ. A ja Chuan. Dlaczego Robert nie jeździ Formułę 2? Bo Formuła 2 to jest kategoria dla juniorów i w zasadzie tam się nie za bardzo by to można było powiedzieć nawet komunikacyjnie. To nie jest taka Formuła 2 jak za dawnych czasów, że kierowcy Formuły 1 startowali sobie Formułę 2, także to jest po prostu kategoria juniorska i tam wchodzić nie ma żadnego sensu. Tam do Formuły 2 się chodzi o to, żeby walczyć sobie, będąc juniorem, miejsce w Formule 1, a i tak już teraz to nie działa w ten sposób. Teraz to działa w ten sposób, że żeby walczyć o miejsce w Formule 1 trzeba być członkiem programu młodych kierowców jednego z dużych zespołów, więc to już w ogóle. Szanse na IndyCar Robert też nie za chętnie, w sensie myśli o wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych i w startach w IndyCar, przynajmniej do niedawna tak było. Ostatnim czasem nie pytałem.
Mogę powiedzieć o groszku? Teraz? A propos IndyCar, znaczy to jest tak a propos IndyCar, no bo kierowca Formuły 1 poszedł do IndyCar. Romain Grosjean miał takie przejazdy, wiecie, na prawym fotelu, w cywilnym samochodzie, w Hondzie notabene, i wywalił z toru z pasażerem na prawo.
Naprawdę? Tak. No Roman to Roman, wiadomo, ja bym tam nie wsiadał. Słuchajcie kochani, bo pan Draska chce pralkę pożyczyć na 15 minut. Nie wiem, jak ktoś ma wolną pralkę, to pożyczy panu Drasce. Archetyp typa, kto się tak bardzo zmienił? Cez czy Robert, skoro wywiady sprzed lat wygląda zupełnie inaczej niż dzisiaj. Inaczej się traktuje. Nie tak energia. Nie wiem, mówiąc szczerze, jak to wygląda.
Ja nie wiem, co ty przeczytałeś, bo przeczytałeś to drugie słowo.
No tak, archetyp mówi, że kto się bardziej zmienił, bo... Mówi, że wywiady wyglądają zupełnie inaczej z tamtych czasów niż dziś.
Ale twoje?
Moje z Robertem.
Twoje z Robertem? Ja nie mam takiego, wrażenia, ale jeden i drugi, żeście się zmienili. No, tak. Znacie się tyle lat, tyle też przeszliście razem w tym motorsporcie.
Trochę to sytuacji... powiedzmy, że ja tam obok Robert przechodził, ja tam starałem się być obok.
W sensie, wiesz, no, różnych sytuacji zawodowych i prywatnych, że to jakby musi być różnie. W sensie musi być inaczej, nie wiem czy lepiej, no, czy gorzej, ale wydaje, musi być inaczej i też tak naprawdę, wiesz, w zależności od wydarzeń, w zależności od tego, co się dzieje, w zależności od nastroju, to jest taka też trochę, wiecie, no inna
jest
relacja.
Jest to żywa materia. Tak. 447 pyta, kiedy dopiecie parę historii zakulisowych.
Na emeryturze.
Nie, czasami jakiś rzeczek się mówi. Nie, no tak. Być może nie zawsze dosłownie, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka siła naszych mediów też, że od czasu do czasu jakby opieramy dużo rzeczy na wydarzeniach z przeszłości. No, Booster, pytanie podstawowe, jaka kategoria teraz? Trudno, szczerze mówiąc, zgadnąć, jaka teraz, bo fakt, ktoś pytał o DTM, kilka widziałem pytań o DTM-ie. No, na zeszły sezon to, no, szczerze mówiąc, nie wiem, czy się Robertowi nie zmieniło, ale pamiętajmy, że w DTM jeżdżą samochody typu GT, czyli zupełnie coś innego. I owszem, widzicie więcej, jest ciekawie, natomiast są to wolniejsze samochody, więc Robert nie został w DTM właśnie dlatego, że tak jeździł także w tym sezonie, nie został właśnie dlatego, że nie miał po prostu, że nie chciał jeździć tymi samochodami, tak, że były dość zbyt wolne. Czy jest jakiś limit w Formule 2 czy Formule 3? Nie ma limitu wiekowego żadnego odgórnego.
Nie no, ale tam jeżdżą, wiesz, nastolatkowie. Można tam powinni zasadzie... przynajmniej.
Tak.
A propos twoich relacji z Robertem i tych wywiadów, Michał jeszcze pyta a propos, bo oglądał Track Walk na Moncy i tam odnosiłeś się do Nico Rosberga i Robert powiedział, że ale to rozmawiasz ze mną. No. I pyta, czy to było takie poczucie humoru, czy to na serio był pocisk. To było absolutnie, totalnie poczucie humoru. To jest po prostu taka...
Znaczy ja...
Taka dynamika, no, to jest tak ten...
Nie,
tak to jest między...
Ja wiem, że są jakieś osoby, które w ogóle czerpią z tego jakąś wielką radość, satysfakcję, ale mu pojechał i tak dalej. Znaczy, spoko, nie? Spłynna klikalność, ja zawsze błogosławię. Wszystkie takie fragmenty wywiadów są zajebiste, dlatego że bardzo mało się ich pojawia w innych wywiadach, mówiąc w skrócie. A to też o czymś świadczy.
Kwestia pewnej zażyłości, ja to w każdym razie tak na to patrzę. Kanał kulinarny, dzień dobry, po raz drugi. Pytacie, czy znamy wykop i pytasz, że jest tam wiele dyskusji na temat F1. I czasami jesteśmy ich obiektem, czy znamy, czy nie znamy. Z ręką na sercu nigdy nie byłam na wykopie. I have no idea. Czasami mi coś znajomi mówią, że ja nawet nie do końca wiem, co to jest, prawdę mówiąc. Ktoś mi mówił, że to jest fajnie zorganizowane jako forum i że jakby kiedyś człowiek chciał robić forum, to że to jest fajnie, fajnie zrobione, ale...
No ja więc nawet nie wtedy czasu,
nie wiem, przepraszam.
Żeby opanować tą medium, może trzeba by komuś zlecić w takim razie.
Archetype, dziękuję bardzo. Wbijam się, byłoby mi do twarzy.
Jest tak, że LMS jest ciekawszy w odbiorze od F1, przynajmniej w pozycji sprzed TV. Też tak macie? No nie zawsze, nie? Natomiast faktycznie te wyścigi są bardzo interesujące i to się bardzo dużo dzieje. Jest dużo takich elementów zmiennych, strategicznych, też związanych z neutralizacjami losowych, ale też i dużo walki takiej koło w koło. Więc faktycznie tu się dzieje dużo akcji. I no są to wiele ciekawsze wyścigi, mówiąc szczerze, niż myślałem.
Patryk, zwróciłeś uwagę, że komentatorzy angielscy mówili dzisiaj o możliwości wystawienia dwóch aut w łeku przez WRT i czy coś o tym wiemy?
To było jedno auto, pewnie by było stąd, mówiąc szczerze, bo dwa, ale nie mówimy o WRT, bo przecież WRT prawdopodobnie będzie obsługiwało fabryczne Audi w łeku.
Łeku w najwyższej kategorii, więc taki jest plan, takie są ambicje WRT, więc wiecie.
Czekaj, bo Michał tutaj... Inna jest rozmowa z kumplek tata, który znasz ich tata, co innego z kimś, kogo znasz od kilku minut na potrzeby wywiadu.
No tak, to
trochę
inaczej
wygląda faktycznie.
Coś tu jest, Michał. Kanał mówi, że musimy odwiedzić jednak tak na wykopie F1. Ja to się boję, teraz to mnie troszkę wystraszyłeś, prawdę mówiąc. Nie wiem, czy tam zarządzać, zaglądać.
Czy nie uważacie, że za dużo przeciętniaków jest stawce w F1, a nie ma miejsc dla takich tantów jak Oscar Piastri? No jest jakiś problem z Piastrim faktycznie, który jest kierowcą bardzo zdolnym, idzie jak burza, idzie trochę drogą George'a Russella. Natomiast to jest coś, co tłumaczyłem ostatnimi czasy, jakby kiedy omawiałem kwestię, jakie szanse Robert ma na fatal Formule 1. W tych vlogach mówiłem o tym, że nadeszły znowu takie czasy, że teraz de facto trzeba być kierowcą w programie jakiegoś dużego teamu, który produkuje silniki. Tak? Czyli trzeba być albo w programie Mercedesa, albo w Red Bulla, co akurat w Red Bull to tam łatwiej, bo wszyscy są świetni, ale mało kto, nie ma nikogo, żeby zastąpić Pereza na przykład. Ferrari to akurat dużo nazwisk takich dość mocnych, czy Alpine, to Piastri jest, zdaje się, w programie Alpine czy Renault F1. Więc po prostu no, takie osoby jak Piastri z kolei są pomijane, dlatego że nie, znaczy on ma tam w Alpine, ale to tam z kolei ten Joe, tak?
Joe.
Tak, wnosi dużo żetona. Filip, a właśnie, bo ósmy, a jeszcze 447, jemu jesteśmy winni smyczkom.
Słuchajcie, tak, zakopaliśmy się z tymi smyczkami przy Le Mans, za co przepraszamy, ale też w sumie chyba jakby niepotrzebnie w to w ogóle weszliśmy, bo potem jest rzeczywiście kłopot z tymi gadżetami. A tutaj, Filip, no niestety nie, bo nie mamy smyczy. Nie ma akredytacji na smyczy, tylko są opaski. Człowiek jest oznaczony bransoletą, więc i co więcej, na niej nie jest nic szczególnego napisanego, w sensie, że ona jest ze Spa-Francorchamps. Także to No to jednak już nie to samo. Maciej chyba. Pytałeś, czy Radeon w obecnej formie zostanie, albo czy będzie przebudowany przez te ostatnie wypadki. Rzeczywiście tutaj dwa praktycznie w tym samym miejscu wypadki w kwalifikacjach i w LMP3 i w LMP2. Ten w LMP2 szczególnie taki kawał uderzenia. Do tego oczywiście pamiętacie wszystkie wypadki z weekendu Formuły 1 i w Formule 1 i w W-Series wcześniej z wyścigów długodystansowych i generalnie dużo głosów kierowców, szczególnie z Formuły 2, za tym, żeby to zmienić. Między innymi Callum Ilott był bardzo taki emocjonalny, mówi enough is enough, kiedy to wystarczy, kiedy to w końcu coś zmienią. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj chodziło w grę przebudowanie, w ogóle przeprofilowanie toru, to chodzi o bariery dookoła. Chodzi o to, żeby to były takie bariery, które nie wypluwają samochodu na zewnątrz i też dzisiaj zwrócono na to uwagę, gdy znowu była kraksa. To była pierwsza rzecz, którą powiedzieli komentatorzy. I bariery zachowały się bardzo dobrze, bo zatrzymały samochód, nie odbiły go jak piłeczkę z powrotem na tor. I tak naprawdę o to chodzi.
Myślę też, że Robert super fajnie mówił w wywiadzie, jak jest analiza toru SPA, teraz też wisi na YouTube, to Robert mówił na temat tego właśnie, że jest jeszcze coś takiego, że ci młodzi kierowcy są przyzwyczajeni do trochę innej jazdy i że są przyzwyczajeni do większego ryzyka, bo jeździli więcej po torach, na których jest wyasfaltowane pobocze. I że wszystko cacy, dopóki gra, a jak nie gra, no to wtedy się robi problem. Więc de facto no, to jest też taki trochę wynik braku pokory młodych kierowców, którzy je chowają w bardziej sterylnych warunkach. Tak to bym odczytywał. Czy jutro będzie jedynka w przędzie sportowym?
Myślę, że będzie jedynka z siatkarzy.
Tak jest.
Z brązu. Ale słuchajcie, wiem kto wie, ja tu mam tajny podgląd i w tym czasie może sprawdzę.
Rafał.
A, nie jest jeszcze zaplanowana jedynka.
Rafał Talaga, w jakim celu Robert jedzie do Rosji?
Interesy robić. Tego, że nie wiem.
Dzięki. Dzięki. Misza. To o takich rzeczy nie mówi się, Rafał, publicznie. Nie no, przypuszczam, że to nie wiem, ja przypuszczam, że tam były jakieś zmiany, jeżeli chodzi o rezerwę. Za kulturę wypowiedzi, archetyp 5 funciaków.
To dla Cezarego.
Wywiadu dobru słońca, umiejętności dostosowania do trudnego rozmówcy RK Szacun. Dla mnie Robert nie jest trudnym rozmówcą. Znaczy, ja rozumiem, że widzę sobie te reakcje, nie? I jakoś nie. Znaczy. Dla mnie to cieszy, nie? W sensie, że to są strasznie fajne fragmenty, więc jeżeli komuś z sympatii do mnie jest na przykład, nie wiem, mi szkoda czy coś takiego, bo czytam też, że Robert się zachowuje i tak dalej, no to nie jestem w dobrym
miejscu. Pomyślcie sobie o swoich znajomkach i ziomkach i jak sobie siedzicie gdzieś tam wieczorem, to też ktoś tam komuś coś powie i to z zewnątrz może wyglądać na pocisk, ale nie jest, no po prostu.
Czy będzie niezniszczalne dwa nowych historii do pisania macie w pytę? Mam nadzieję, że będzie, ale jeszcze na razie o tym nie myślimy. Na razie jeszcze ta historia po prostu trwa.
Let's go, piszesz. Aldona, czekałem na ciebie i się nie doczekałem, ale Roberta spotkałem po wyścigu. Dobry trade! Dobrze wyszło. Idealnie.
Has na pewno zostaje z Mazepinem. Myślę, że z Mazepinem zostaje prędzej niż z Mikiem Schumacherem, z którym też raczej zostaje, dlatego że chyba, że Mick Schumacher wywalczy fotel w Alfie Romeo, bo na pewno mu tam jest duszno w tym Hasie, bo Mazepin jest głównym sponsorem tego zespołu. Dobra, mam coś, bo w zasadzie będziemy się już chylić ku końcowi, więc jeszcze pytanie, tylko dwa i wsiadamy do samochodu.
Dużo serduszek, bo mamy mistrza.
Rafał, po tak długim obcowaniu z Civiciem Type-R, jak możesz go porównać do diabełka?
O!
Czerwonego. To jest skala jakby wielostopniowa. I30N to jest, są bardzo różne samochody. I30N jest samochodem takim bardzo radosnym i moim zdaniem ma duszę rajdową, co go w ogóle wyróżnia pośród samochodów tego typu. Bo jednak większość jest robiona tak trochę bardziej wyścigowo. Już wybitnie Type-R jest robiony wyścigowo. Czyli ma niższy, słabszy silnik trochę, to na pewno, w ogóle silnik w Hondzie jest fenomenalny. Ma inne własności jezdne, jest takim samochodem, który ma bardzo zróżnicowaną naturę, że zmieniając jego opcje jazdy, zmienia się balans samochodu i zmienia się jego narowistość i z samochodu na przykład mocnego, ale względnie grzecznego robi się samochodem, który może być przodem na gazie, który rzuca tyłem na wejściach w zakręty i lubi to robić i po prostu zachęca do przekraczania granic i do właśnie takiego, lubi na przykład zanosić tyłem, jak się za mocno chodzi w zakręt. Zawsze skręci, ale zarzuca tyłem. I to jest w ogóle fenomenalnie wyważone, jest świetnym hot hatchem. Natomiast to jest trochę jakby, nie idzie w parze z absolutną prędkością. To jest taka natura właśnie rajdowa na takie szycie i improwizację. A Honda jest samochodem, który strasznie lubi precyzję. Znaczy, ona mega fajnie się prowadzi, jak zaczyna wchodzić jakiś tam zarzucać tym i tak dalej. Zresztą jechaj ze mną onboard na tym, na torze wyścigowym. Natomiast generalnie zawsze stracisz wtedy czas i ona zawsze jednak ma super tendencję do tego, żeby jak tylko się wybije z przyczepności, żeby do niej wracać. Hyundai niekoniecznie. Ja po prostu mówię, dobra, chcesz to rzucamy tyłem, nie? To załóż sobie kontrę i wrócimy. Co jest bardzo łatwe, intuicyjne. A Honda mówi, co ty się wygłupiasz? W ogóle wracamy na ten, na tor i jedziemy prędko, a nie tutaj będziesz robił wygłupy. Jest też samochodem większym, więc no, przy czym jest bardzo się różni. Są do skrania. Moim zdaniem Jet Diabełek to był taki hot hatch typowy, czyli auto do jazdy normalnej i sportowej, a Typer to jest samochód sportowy, który się nadaje do normalnej jazdy. Jest bardzo mocno sportowy, jest bardzo mocno torowy, więc to jest duża różnica. Hakkinen czy Schumacher? Pyta Michał. No ja zawsze kibicowałem Schumacherowi. Natomiast muszę powiedzieć, że Mika Hakkinen no, teraz dopiero doceniam. Naprawdę zrobił super robotę, ścigając się z Schumacherem, zdobywając dwa tytuły. Fakt jest taki, że 9-9 by nie zdobył, gdyby Schumacher nie złamał nogi. Natomiast no, prawdopodobnie najtrudniejszy przeciwnik Schumachera do momentu pojawienia się oczywiście Fernando Alonso i także Kimiego Raikkonena, który też był na trochę wyższym poziomie niż Schumacher, tylko Kimi potrzebował auta pod siebie. Natomiast Alonso tak we wszystkim, czym się dało, był w stanie Schumachera pokonać, jeśli był wystarczająco szybkie, co zrobił przecież w Renault.
Słuchajcie, dziękujemy bardzo za ten kanał kardiologiczny, który nam się zrobił. Wszyscy cieszymy się z tego tytułu.
Rozdajemy serduszka. Kao kulinarne, o kurde, widzę, że zdrowe. Dziękujemy Ci bardzo. Oficjalne wideo LMP2 obecnie ma 100 wyświetleń. Czy my przypadkiem nie podniecamy się czymś, co nie interesuje prawie nikogo, ale jest tam Robert, to kibicujemy, później zapomnimy. Znaczy nie wiem, to zależy jak patrzysz na świat wyścigowy, to co na przykład tutaj rzuca się w oczy, już nie mówiąc od strony tego jak się to obserwuje. Generalnie LMO jest najważniejsze w długim dystansie, ale okej. To są duże wyścigi, nie? W sensie, że przychodzi się koło garaży, koło zespołów, to są duże budżety, to są duże organizacje, to jest dużo sprzętu, to jest duże zaplecze. Więc niezależnie od tego jak traktujemy w LMS w randze wyścigów, to są poważne wyścigi, w które się wkłada poważne pieniądze. Więc generalnie jest to dobre ściganie, tak? Na bardzo wysokim poziomie. I jeżdżą tutaj wszystkie ekipy w zasadzie najmocniejsze, które startują także w Le Mans, które jeżdżą. Tak więc no, moim zdaniem w kategorii długi dystans to jest bardzo mocna kategoria. Prawdopodobnie druga najmocniejsza, ale gdzieś tam, jeszcze trzeba pomyśleć o Stanach i tak dalej. Tak więc, a jeśli chodzi o jej popularność czy niepopularność, to tutaj już więc trudno polemizować. Znaczy, Le Mans, tak? Le Mans to jest ten wyścig, który jakby skupia cały endurance i który jest jakby się największą popularnością, mówiąc w skrócie.
Czy to jest ten moment, w którym się żegnamy, czy jeszcze chcesz?
Nie,
czy
jeszcze popadło, trzeba... Kuba, jaki najwyższy donate otrzymaliście każdy osobno?
Ja nie pamiętam, niestety.
To było coś w stylu...
Pamiętam takiego fioletowego. Fioletowy jest chyba taki wysoki.
600 zł czy coś takiego? I to już było mega gruba. Dobrze, kochani. Będziemy się zawijać, dlatego że...
Trzeba nakarmić algorytma, to wy. Nakarmić mnie, to ja i dojechać do domu.
I ruszamy, tak. Ruszamy po prostu w trasę, bo jutro dojeżdżamy do domu, a doneci... Nie wiem, kiedy lecisz, ale lecisz... W czwartek jeszcze musimy. O, proszę.
Jutro jeszcze mam magazyn wieczorem. We wtorek się widzimy na podcaście. Kodrajwie w czwartek.
A jeszcze tego Schumachera trzeba będzie nagrać gdzieś po drodze, więc generalnie po prostu robota czeka i ten. I robota nie gołota, jak tam mawiają, więc po prostu światło gaśnie, więc.
Więc my też gasimy światło,
tak. Dzięki wielkie za to spotkanie, dzięki za donate, za super weekend i jesteśmy w tak zwanym
nieustającym. Mamy mistrza!
W kontakcie.
Yay!
Hej. Myk.